Hello, good night, good morning.
Witam w planszu stacji, chyba tak mówię.
World. Hello everybody.
Witam w 39. odcinku planszu stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj udało mi się zebrać ekipę w składzie Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
Szymon Dębski, Don Simon.
Witam.
Marcin Krupiński, Josz.
Witam.
I Amerek Pańczyk, Pancho. Dzisiaj, ponieważ zbliża się już za półtorej tygodnia największe targi gier planszowych i karcianych w Essen w Niemczech, o nazwie Spiel 2009, stwierdziliśmy, że porozmawiamy sobie o gorących tytułach, które mają się tam pojawić. Pokrótce spróbujemy Was zainteresować jakimiś tytułami, które wpadły nam w oko. Tych gier jest tak dużo, że na pewno jakieś tytuły ominiemy, może jakieś ciekawe niestety produkcje nie zwrócą naszej uwagi, ale to wcześniej czy później one na pewno pojawią się też w sklepach i na stołach i każdy z Was będzie mógł je spróbować. Oprócz tego przygotowaliśmy recenzję dwóch gier Rise of Empires i Endeavor, ale to jeszcze zobaczymy, jak się wyrobimy z czasem. I na koniec mamy Top Gear SN 2008, czyli chcemy sprawdzić, jak w ciągu ostatniego roku gry, które miały swoją premierę rok temu, czy wylądowały po prostu na półce i nikt w nie grał, czy jednak się sprawdziły i były to, które z tych gier, które się pojawiły w zeszłym roku, były naprawdę wartościowymi tytułami. No ale żeby już nie przedłużać, przechodzę do meritum naszej audycji dzisiejszej, czyli zapowiedzi, znaczy najlepsze, znaczy gry, które nam wpadły w oko na nadchodzący Essen. Między 22 października a 25 października odbędą się kolejne targi w Essen, Spiel 2009. Chcieliśmy sobie porozmawiać o tytułach, takich najciekawszych tytułach, które się tam pojawią. Przyjmiemy taką luźną formę, będziemy rzucać różnymi tytułami i krótko sobie opowiadać o tych grach. Pierwszym tytułem, który mam tu na liście, jest Factory Manager, nowa gra Friedmana Friese, której fabuła związana jest z fabryką, można powiedzieć. Każdy z graczy wciela się we właściciela fabryki. Naszym głównym celem jest zarabianie pieniędzy, a zarabiamy te pieniądze głównie dzięki produkcji naszej fabryki, tak? My tam zatrudniamy ludzi, zatrudniamy jakichś pracowników, budujemy magazyny, kupujemy jakieś wyposażenie i nasza fabryka produkuje różne rzeczy i my te rzeczy, oczywiście jakieś tam produkty sprzedajemy. Taka niezbyt może ciekawa tutaj fabuła, taka dosyć stereotypowa. Gra ma być przeznaczona od 2 do 5 graczy. Rozgrywka trwać około 60 minut, a więc dosyć krótka w porównaniu do Power Grid. Jak myślicie, coś z tego będzie? Czy Friedman Friese się już skończył na faunie i innych grach rodzinnych? Szymon?
No ja mam nadzieję, że to będzie powrót Friese'ego, bo to właśnie jak tu wspomniałeś ostatnio, jego produkcje to niezbyt są ciekawe. Natomiast no tutaj mam spore nadzieje związane z tym tytułem i choć troszkę zdaje się tutaj dość krótki czas rozgrywki, tak mnie właśnie, troszkę każe być takim właśnie z nieśmiałością do tego podchodzić, no bo w sumie przez godzinę za wiele tu się rozwinąć skrzydeł nie da.
Specjalnie jeszcze sam tytuł po niemiecku to jest Fuckenschlag, a więc cały czas jest tam nawiązanie, Fuckenschlag Fabrik Manager jest nawiązanie do właśnie wysokiego napięcia, tak jakby, że gra dzieje się jakby w uniwersum tego. Nie wiem, czy to jest specjalnie, czy nie zrobione.
Michał, pewnie tak, no bo to jest jechanie na marce pewnie w jakiś sposób.
A ty, Michał, coś chcesz dodać do tego tytułu, bo jednak z tego co pamiętam, byłeś wielkim fanem wysokiego napięcia. Oczekujesz tej gry?
No na pewno bardzo będę chciał w to zagrać, aczkolwiek chyba wystarczyło mi tak jakby autor i to, że to ma być poważniejsze i ta okładka nawiązująca do wysokiego napięcia i tak naprawdę nawet już nie wnikałem więcej. Wiem, że to po prostu jak tylko zobaczę, to muszę się na to rzucić i zagrać, a pewnie też po prostu jak zobaczę, to kupić.
Ok, Okej, kolejna gra ekonomiczna po prostu od Friedmana Friese, no to jest na pewno interesujący tytuł.
No po tych wszystkich Filu i takich, no to ostatnio tak głównie wykuszał jakieś... No, rzeczywiście fauną się trochę zrehabilitował, ale, ale tak najwyższy czas, żeby...
No, ale na pewno inny gatunek gier zupełnie to był, tak? Rodzinny i wreszcie taki trochę cięższy tytuł. Następny tytuł, który mam na liście, warty wspomnienia, jest Arkana. Jest to gra, która umiejscowiona jest w takim świecie fantazy. Jej mechanika wzoruje się na utytułowanym Dominionie, a więc każdy z graczy wciela się w jedną z gildii, tam złodziei, tak zwanych portowców, lichwiarzy, zbrojmistrzów i za pomocą, tak jak w Dominion, budujemy sobie talie, tam jakoś tam te gildie nasze rywalizują między sobą. Podobno w grze ma być jednak znacznie większy element interakcji niż to było w Dominionie. Od 2 do 4 graczy, również 60 minut rozgrywka. Nie wiem, co myślicie o tym tytule? Josz?
Ja się z chęcią zainteresuję. Na pewno chcę w to zagrać. Po pierwsze, gra jest o wiele ładniejsza niż Dominion. Jak będzie troszeczkę więcej interakcji, to może i będzie ciekawiej, bo Dominion jakoś nie zachwycił mnie aż tak bardzo jak pewnie was. Więc to jest tak, zagram z miłą chęcią. Jeżeli coś się okaże z tego, że będzie coś fajnego, to pewnie i kupię.
Okej. Okay. Panowie, chcesz coś dodać? Jako tam przez pewien czas też ostro graliście w Dominiona. Czy myślicie, że jakaś gra może powtórzyć ten sukces? Michał?
Myślę, że prędzej czy później taka gra wyjdzie, ale tutaj akurat nie wiem, czy to będzie ta gra, więc... Zdecydowanie sobie poczekam na okazję zagrania. Nie, wydaje mi się, że... No tak, może to będzie już ta gra, która fajnie to jakoś tak robi wariant Dominiona, ale może...
To zależy,
będzie...
jak przesuną tam, jak użyją tego całego deckbuildingu, tak? Budowania talii. Jeżeli będzie jakoś ciekawie, no to gra ma szansę.
No tak, ale nie jest tak, że to tak się zanosi na taki murowany hit. No to może się okazać, że to tak wyjdzie jakieś takie odcinanie kuponów trochę, czy też podpinanie się pod sukces. Także
no tak.
Trzeba będzie zobaczyć, ale chyba nie ma co tam stać 2 godziny w kolejce, żeby dorwać egzemplarz.
Mhm. Pancze, to jeszcze warto wspomnieć o tym właśnie Thunderstone. Trochę okay. Podobne zasady jest, ma jak ta Arkana. Ja po tej Arkanie w ogóle nic nie słyszałem. Ten Thunderstone teraz znalazłem na BGG, że też coś takiego właśnie będzie z budowaniem deku. Też klimat fantasy, gdzie budujemy jakąś własną postać. Ponad 500 kart ma być w tej grze. Dosyć ładne ilustracje. Takie dosyć standardowe jak dla tego świata fantasy, ale no ładnie to wygląda, więc może to też będzie coś ciekawego.
Ja już teraz bardzo ostrożnie podchodzę, jak ktoś mówi, z 500 kart. W Dominionie też miało być tam... Ile? 250 kart, to się okazało, że ich jest 25, tak?
No tak, znaczy wiesz, to jakby nie chodzi o to, że im więcej kart, tym lepiej, ale no jakieś tam teoretycznie ma być zapewniona taka niepotrzebność rozgrywki, więc jeśli to nie będzie 500 wariantów tej samej karty z innym tylko numerkiem, no to rzeczywiście może to być coś ciekawego, no
ale... Ale w ogóle dobrze, że wspomniałeś ten tytuł, bo właśnie wydawca, ta firma Alderac, wydała ten tytuł, który chciałem teraz powiedzieć, The Adventures.
No jaka ładna klamra, proszę bardzo.
No, wspaniałe nawiązanie. No i gra wizualnie wygląda po prostu bosko, bo mamy takie kolorowe, piękne figurki, mamy planszę trójwymiarową, a więc tam są jakieś ściany, jest jakieś... plansza przedstawia jakieś tam podziemia, czy lochy, czy świątynie dokładnie, przepraszam, świątynie. I po tej wcielamy się w rolę takiego poszukiwacza przygód, który ma po prostu w tej świątyni zebrać skarby, no a przy okazji musi unikać pułapek i te pułapki to jest na przykład wielka kula, czyli charakterystyczny taki element z Indiana Jonesa, jakieś zgniatające ściany, no i bardzo duża liczba graczy, która może grać od 2 do 6 osób. Wygląda na bardzo taką ciekawą, imprezową grę, świetnie wykonana, no tylko cena tam trochę jest zabójcza, no ale to trochę związane jest z tym wykonaniem.
Nie wiem, no ale czy wiesz, czy tutaj powtarzalność odgrywki nie będzie jakoś zbytnim mankamentem, no bo ileś tam tych przygód pewnie można wymyślić, a później tak. Będzie już tak...
Mechanika też. Wygląda na dosyć taką prostą, chociaż ma tam nawet ciekawy pomysł, ale to jest oparte na kostce generalnie, a więc
No to jest gra, która jest oparta na wykonaniu, tak? I na tym, że właśnie była przygoda, a nie jakoś mechanicznie. No, pewnie będzie można się przy tym dobrze bawić, ale...
Nie, no na pewno to nie jest nic mózgożernego, ale no fajnie, jakby to była jakaś taka ciekawa ta imprezowa, że nie tylko to wykonanie.
Fajnie, jakby ktoś przyniósł to na spotkanie w Warszawie.
Jeśli mieszkasz w Krakowie i kupisz tą grę, to pamiętaj, wpadnij do nas na spotkanie.
Następną grę na liście już mam osoby, która jest bardzo znana w świadku gier planszowych i ma za sobą wielkie, bardzo znane tytuły, czyli Hvatila Dungeon Lords, jego nowa gra, czyli nawiązanie do komputerowego pierwowzoru, czyli Dungeon Keepera. W grze będziemy, tak jak to było w grze komputerowej, tak w planszowej będziemy budować na początku podziemia. Następnie będziemy tam wrzucać najróżniejsze pułapki, potwory. No i na koniec będą do tych podziemi wchodzić poszukiwacze przygód, a my będziemy próbowali im jak najbardziej utrudnić życie, unicestwić wręcz. Z tego, co widziałem jeszcze z informacji, to gra ma być przeznaczona od 2 do 4 graczy, a rozgrywka nawet do 2 godzin. Rozgrywka powinna trwać około 2 godzin. I pomimo takich... Bo na BGG możemy już obejrzeć pierwsze zdjęcia tej gry i one wyglądają tak dosyć infantylnie wręcz, można powiedzieć. Są takie prześmiewcze bardzo i takie troszkę bajkowe. Ale z tego, co słyszałem od osób, które grały w wersje testowe, to gra jest podobno dosyć ciężka tak naprawdę i taka wymagająca umysłowo. Jak to jest? Szymon, jakoś czekasz na tą grę w ogóle?
No, to jest jakby dla mnie jedyna gra z całego Essen, którą bym kupił w ciemno. Tak, najważniejsza. Jakby chciałem już podziękować, że mi ją przywieziesz tutaj na forum. Natomiast wreszcie mówisz o jakimś tytule bardzo, no myślę, który raczej oczekują jakieś dziwadła, najpierw mówimy, a ten powinien być numer jeden, rzeczywiście, no tak pewniak dla mnie, no. Niby w zeszłym roku też miał Vlada Hvatil nowy tytuł, który dla mnie nie spełnił oczekiwań, ale no to jest już taki, to był inny, zupełnie inny rodzaj gry. Tutaj mamy znowu grę strategiczną, powiedzmy, ciężką. No ja jestem jak najbardziej chętny, żeby w to zagrać i kupić.
Josz, jak twoje tam wrażenia przed tą grą?
Nie byłem nigdy fanem Dungeon Keepera, ale ogólnie gra się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie. I tak jak mówiłeś, to nie będzie raczej nic pokroju, nie wiem, Galaxy Trackera, czegoś wesołego, tylko tam już będzie trzeba sobie nieźle pomurzyć chyba, z tego przynajmniej jak czytałem. No i zapowiada się bardzo ciekawie. No, na razie jestem tak... Zagram bardzo z miłą chęcią, ale jeszcze w ciemno nie będę kupował.
Mhm. Michał, chciałeś coś dodać jeszcze? Jak tam twoje... Też planujesz zakup tej gry w ogóle?
Nie, znaczy mam duży szacunek do Vlady za Bloody Ages, ale taką skuteczność u mnie ma dość niską, więc poczekam, zobaczę.
Aha, czyli tak najchłodniej i tak najbezpieczniej na razie. Okej. Okay. Jeżeli już jesteśmy przy czeskich autorach i czeskich wydawcach, Shipyard, kolejna gra... Władimira Suchego, czyli autora League of Six, tytułu, który został w sumie przez takich graczy doświadczonych bardzo pozytywnie przyjęta i z ciekawą mechaniką, niebanalna gra. Tym razem przenosimy się do XIX wieku, wcielamy się w wytwórców okrętów, znaczy zarządcę, jesteśmy zarządcą stoczni. No i podobnie troszeczkę jak w Factory Managerze będziemy po prostu zatrudniać pracowników, kupować odpowiednie wyposażenie, wygrywać jakieś przetargi na zamówienia okrętów, wynajmować wreszcie kanały, które pozwolą nam później zwodować ten statek gdzieś na jakimś morzu. Czas rozgrywki o dziwo dosyć krótki, 30 minut, a więc wydaje się, jakby gra była jednak...
30 minut na gracza.
Tam jest na gracza. A, tak. Okej, okay, to zmienia zupełnie. Od 2 do 4 graczy ma być. Co myślicie? Czy to też jest jakiś potencjalny hit? Jakiś ciekawy tytuł?
Hit nie, ale jeżeli będzie to gra tak na poziomie League of Six, to na pewno będzie się przyjemnie w to grało. No, ale za mało informacji ja przynajmniej widziałem, żeby móc się wypowiedzieć, co z tego będzie.
Natomiast League of Six właśnie jest takim trochę sugestią, że to pewnie będzie solidna gra, ale pewnie nie jakaś rewolucyjna. No, tak sądząc,
fenomen, bo...
Także to pewnie, no pewnie taka gra kolejna na półkę koło podobnych innych, więc...
No właśnie podobnie, ja też jakby nic o tym nie wiem, teraz tak przeglądam trochę zdjęcia. League of Six próbowałem jakoś ostatnio wytłumaczyć nawet na sobotę na spotkaniu, ale jakoś tam się nie udało, ale no nie wiem.
To jest właśnie, swoją drogą to jest taki chyba problem właśnie tego wydawnictwa Czech Games Edition, że oni tak trochę ukrywają te swoje projekty. Oczywiście są jakieś tam, odwiedzają konwenty, pokazują prototypy, ale generalnie starają się, bardzo dozują te informacje, tak. Mało mówią o tych grach. Moim zdaniem to jest duży błąd marketingowy. Oni oczywiście mają już markę, dobrze wyrobioną markę, no ale konkurencja i tak jest przecież bardzo duża. No i szkoda, że oni tak mało opisują o tych grach. Podobnie zresztą jest z Dungeon Lordsem. Nowy tytuł Chwatila też jest naprawdę niewiele o nim.
Jak już jesteśmy przy Chwatilu, to jeszcze będzie miał jeszcze jedną grę, tylko że to jest jakaś taka bardziej imprezowa. Niestety nie pamiętam tytułu, ale ogólnie to jest jakaś taka gra blefu, gdzie wcielamy się w złodziei, którzy próbują okraść różnego rodzaju muzea czy coś takiego. No tak mi się coś kojarzy, teraz mi się dopiero przypomniało, ale na pewno będzie miał jeszcze jedną grę i ona jest jakaś właśnie taka imprezowa, krótka, czyli coś w ogóle też z zupełnie innej ligi.
No to następny tytuł, jaki mam na liście, no to już można powiedzieć, że potencjalny hit, czyli At the Gates of Loyang. Kolejna gra Uwe Rosenberga. Od 2 lat Uwe Rosenberg po prostu zarządził, można powiedzieć, na rynku gier planszowych i Agricola, i Le Havre są tytułami, które zdobyły gigantyczną popularność, można powiedzieć, przynajmniej wśród doświadczonych graczy, tak? Ale chyba nie tylko. Szczególnie Agricola, nie tylko. W tej grze gracze... Może Josz, ty powiesz trochę więcej.
Ja tylko się wtrącę, że ta gra Chwatila to jest Sneaks and Snitches.
O, tak. Okay. At the Gates of Loyang to jest zapowiadana gra jako trzecia gra z serii żniwnej, czyli znowu będziemy próbować zbierać jedzenie, to jedzenie będziemy musieli wydawać. Ogólnie był dość bardzo dokładny rzut okiem na tą grę, więc nie będę się jakoś powtarzał o tej mechanice. Ogólnie gra jest znowu od 1 do 4 graczy. Podobno jest najcięższa z całej trójki, co mi jest ciężko w to uwierzyć, bo już Le Havre jest całkiem ciężką grą. Będziemy siać nasze jakieś tam zasoby, zbierać je i próbować je sprzedawać u różnych naszych klientów, zarabiając jak najwięcej kasy. I to jest chyba gra, na którą ja tym razem najbardziej czekam z całego SN 2009.
Swoją drogą powiedziałeś, że jest najcięższa, a mam niby, że czas rozgrywki między 60 a 120 minut. To zupełnie jest inny czas niż Le Havre na przykład, ale nie wiadomo, czy to jest...
To chyba tylko tak na BGG,
tak,
bo z tego, co było na Games Fanatic, to było jakieś tam 2-3 godziny, nawet więcej, przy pierwszej rozgrywce to chyba ponad 3 godziny spokojnie.
Michał, to...
Nie, ja już, okay. Już to wszystko.
Michał, ty jakoś, bo ty jesteś jednak fanem gier, tych ostatnich szczególnie Rosenberga.
Tak, znaczy no bardzo podejrzewam, że to będzie gra, która bardzo mi się spodoba, ale no nie wiem, w tym roku udało mi się raz namówić kogoś na Agricole i na Le Havre też jest trudno, więc pewnie nie kupię, bo jakoś tak widzę, że Board Game Geek wyżej ceni te gry niż polscy tutaj współgracze i chyba tak za mało miałbym wiary, że to więcej pogram, więc pewnie kupować nie będę.
Mhm. Szymon, a ty?
No ja fanem tego autora nie jestem.
Będziesz kontynuował partyzantkę tam?
Wiesz co, może nie będzie trzeba, no. Mam nadzieję, czar pryśnie. Nie, żartuję oczywiście. Zdecydowanie zainteresowała mnie ta gra, najbardziej z tego opisu, co był tam właśnie na stronie, co bardzo ciekawy opis. No ale jak tutaj Michał słusznie powiedział, do tego trzeba mieć graczy, tak? Ja Agricole też przydałem właściwie tylko dlatego, że nikt u mnie z takich spotkań, powiedzmy poza klubowych, nie chciał w to grać, bo taka była przytłaczająca ta gra, więc jeśli tutaj będzie troszeczkę, może niekoniecznie lżejsza, ale taka dająca więcej możliwości takiego rozwoju, żeby nie było takiej sytuacji, że tak wszystko jest po prostu, masz wrażenie, że zaraz się wszystko skończy, zawali, z głodu umrzesz i tak dalej, to no to będę miał graczy i pewnie będę grał, natomiast na pewno nie kupię w ciemno, zdecydowanie.
Dobra. Następny tytuł Dominion Seaside, czyli rozszerzenie do Dominiona. Pierwsze takie rozszerzenie z prawdziwego zdarzenia, tak? Bo Intryg był samodzielną grą. Dostajemy 26 nowych kart, fabularnie przenosimy się w jakieś tam morskie klimaty. Niby za pomocą tych kart będziemy tam odgrywać jakiś morski handel, budowanie portów i tak dalej, i tak dalej. Trudno powiedzieć, jakie tam będą mechanizmy, bo też jakoś mało jest informacji o samych kartach. Jedno, co tam znalazłem swego czasu, to było to, że pojawią się takie karty, które pozwalają robić coś w aktualnej turze i otrzymujemy taki dodatkowy bonus jeszcze na następną turę. Takie, no, trzeba będzie to sprawdzić w praniu. No i chciałem się was spytać, nie wiem, czy Dominion już u was umarł zupełnie, czy będziecie próbować jakoś przedłużać życie tej grze?
U mnie Dominion umarł już na podstawce. Intrygę trochę pograłem, fakt, nawet się mi troszeczkę bardziej podobała niż podstawka, ale nie, ja będę omijał, znaczy zagram, tak, ale nie jest to dla mnie jakaś tam plamka na radarze. Mhm.
Michał, u ciebie też już pożegnanie z Dominionem?
No zobaczymy. Ta intryga jakoś w sumie dość krótko odświeżyła Dominiona. No też intrygę kupiłem, tutaj pewnie się wstrzymam. Ale nie wiem, więc tak wydaje mi się, że może coś z tego być.
Mhm. Ja z kolei w intrygę nawet nie grałem jeszcze.
No dobra, to się raz nie chciałem pytać.
Jeszcze czarnie prysnął postawę, znaczy, chociaż nie raz grałem pół roku temu.
Dla mnie osobiście to jest na pewno tytuł, który kupię od razu.
I, w środę po przyjeździe.
I mam nadzieję, że no spełni oczekiwania, że to się nie okaże, że to jest jednak już te odcinanie kuponów, bo intryga zdecydowanie nie była odcinaniem kuponów. Jeszcze to było naprawdę...
Znaczy dojeniem.
Już jeszcze nie, moim zdaniem nie dojeniem. Jeszcze, znaczy były to po prostu kreatywne rozwiązania, wnoszące coś do całej gry. No i mam nadzieję,
że... No właśnie, ale to ciekawe, czy wiesz, czy ta intryga nie była tworzona jakoś zaraz po lub w trakcie podobno
robienia
była podstawki.
To właśnie, jedna gra, tak?
Teraz zobaczymy.
Podobno część pomysłów z podstawki podobno była za skomplikowana i wrzucili do intrygi, dorzucili kilka kart i tak powstała intryga.
No zobaczymy, no. Musi być trochę więcej już nowych pomysłów, no bo nie da się ciągnąć tylko na kartach. Tam ma być jakaś mini plansza, jakieś metalowe elementy, ale to tak nie ma tak potwierdzenia, no. Zobaczymy w praniu. Na pewno gra dla mnie godna zainteresowania, czy dodatek. Panowie, następna gra Rodzima. Orzeł i Gwiazda, już sobie kiedyś o niej rozmawialiśmy. Z Michałem udało nam się nawet zagrać kiedyś. Jak w ogóle się nastawiacie do tej gry? Ktoś z was jest zainteresowany?
Nie. A jak się wam w ogóle ta gra podobała? Bo ja nie za bardzo tam...
Michałowi się podobała chyba trochę mniej. Mnie się podobała bardzo.
Mniej niż co?
Mniej niż pan Czuł.
No nie będę za Michała mówił, Michał.
Znaczy ja chyba będę unikał rozmawiania o polskich produktach. Tutaj nie chcę... powiem tak, na żadną polską produkcję, która będzie na SN, nie czekam z wypiekami na twarzy, ale chyba życzę im wszystkiego najlepszego i chyba wolałbym wrócić do tematu, jak już wyjdą i tam sobie jakoś poradzą lepiej albo gorzej. Nie jest tak, żeby jakaś polska produkcja łącznie z tą jakoś powaliła mnie.
Znaczy na pewno ja dodam tylko, że Orzeł i Gwiazda jest taką pełnoprawną grą, tak wojenną można powiedzieć. A więc tutaj nie wiem, czy jesteśmy odpowiednim gronem, tak? Znaczy Michał ostatnio się odrodził i gra dużo gier wojennych. Ale akurat mi się klimat bardzo podobał, wykonanie było fajne, mechanicznie też to jakoś działało wszystko. Dla mnie to jest, na pewno mój brat tą grę kupi, a więc ja jestem chętny do pogrania z nim. Mam nadzieję, że więcej niż raz. Następny tytuł, jaki mam tutaj na liście, World Without End, czyli jest to dodatek, tylko nie pamiętam, czy pełnoprawny, czy nie. To może wy wiecie. Do filmu
Nie, to jest w ogóle
oddzielna gra.
Oddzielna gra. Okej, okay, ale związana z filarami Ziemi, tak? Z klimatem tej książki.
To jest na podstawie kontynuacji książki Kena Folletta właśnie pod tym samym tytułem. To się dzieje chyba tam, nie wiem, czy 200 lat po akcji w filarach Ziemi. I to jest kompletnie inna gra, inna mechanika. To nie jest, z tego co widziałem, to nawet nie będzie już worker placement. Ma tam być całkiem sporo jakichś kart akcji. Oczywiście wykonanie Michael Menzel.
Właśnie.
Znowu mamy jakieś tam zasoby, tak jak widziałem, znowu będziemy je jakoś wydawać nam chyba na budowę. No trudno mi powiedzieć, bo też za dużo informacji nie widziałem. Może być ciekawe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ja też jestem zainteresowany tą produkcją, no zobaczymy. Też ma tam około 2 godzin rozgrywki, do 2 do 4 graczy, a więc to jest no to, co mi pasuje, tak? Szczególnie, że 2 graczy można grać. No i następna gra, dokładnie dodatek, Agricola Torfowisko. Też mieliśmy spory opis, taki rzut okiem dosyć szczegółowy, na Games Fanatic. Co myślicie o tym? Czy...
Nuda.
O, Szymon, na pewno.
To chyba tyle, możemy dalej. Teraz ja powiem kolejnej grze, chciałem tutaj coś powiedzieć.
Chwileczkę. A Michał? Będziesz próbował jednak jeszcze przekonać ludzi do Agricoli?
Znaczy tak, to akurat kupię i no i pewnie będę czekał sobie, żeby zagrać.
Bo szczególnie, że po polsku wyjdzie, prawda?
Tak.
Ma wyjść prawie równo z wersją na S. Mhm. Więc chyba nie ma sensu nawet tam kupować. Wygląda ciekawie, ale czy będzie za bardzo skomplikowane tam z nowymi elementami, czy nie, wyjdzie w praniu.
Ja też zdecydowanie kupię, bo Agricole, jak na mnie, chyba mam tam 20 parę rozgrywek, to jest jak na mnie bardzo, bardzo dużo i ciągle patrzę na półkę, żeby sobie ją odświeżyć, ale jakoś tak się nie mogę zmusić. I ten
wiesz co, to po prostu zamiast tam wpadać na tą Politechnikę, gdzie tam w ogóle nie można nikogo namówić na nic, to po prostu będę wpadał do ciebie na partyjki Agricoli.
Mnie się podoba ten pomysł, naprawdę.
Nawet Szymona zaprosimy, a co?
Zależy, co będzie serwowali, to mogę i Agricole wytrzymać.
Z ryżu nie coś ma, będzie.
Nie ma złych gier, tylko za mało...
Torfowe wino.
No tak.
Następny tytuł God's Playground, czyli gra, która zostanie wydana u nas, Boże Igrzysko. Kolejny tytuł Martina Wallace'a, który obecnie po prostu te gry produkuje na masę wręcz, można powiedzieć. Gra o tyle fajna, bo związana właśnie z Polską, tak, z historią Polski. No i chciałem się dowiedzieć, jak wy jesteście ukierunkowani na tą pozycję, jak jesteście zorientowani. Będziecie kupować, czy nie interesuje was w ogóle? Szymon, ty byłeś Wallace'a, lubiłeś kiedyś, Brasa lubiłeś.
Dokładnie, lubiłem. Właśnie, lubiłem, a potem się skończył, niestety.
A nie pograłbyś Wallace'a o historii Polski?
Znaczy nie, pograć bym pograł, jak najbardziej, z przyjemnością, zwłaszcza ten wariant rodzimy, tak? Czyli właśnie, czteroosobowy. Natomiast po jego ostatnich wyczynach to zupełnie nie mam do niego zaufania, więc pograć pogram, ale na pewno nie polecę do sklepu i nie kupię.
Ja jakoś też nie byłem przekonany do tej trzyosobowej wersji, ale jak usłyszałem, że będzie nasza rodzima wersja, ta czteroosobowa, to i zainteresowanie się troszeczkę podniosło tą grą i też z miłą chęcią zagram, a zobaczymy co dalej.
No właśnie, najważniejsze jest, że jest czteroosobowa. Te trzyosobowy tryb jako jedyny to by w ogóle moim zdaniem zabił tą grę.
No tak samo After the Flood często się nie pojawia, nie widywałem często.
No się nie pojawia, bo jest kiepski akurat, być może bardziej niż przecięta Wallace'a, ale no nie wiem, jest ileś tych gier, które przynajmniej ja mam takich, które nie mam ochoty grać inaczej niż trzy osoby i jeżeli tutaj Wallace się nie krył z tym, że ona tak działa najlepiej, to no nie wiem, ja to będę skłonny uszanować i pewnie spróbuję w trzy osoby.
Czyli niby zaakceptował, nie? Ten wariant to jest tam pod jego...
No tak,
ale zapłacisz, to wszystko zaakceptują.
Nie wiem, w każdym razie chciałbym zdementować, że Wallace skończył się na Runboundzie. Nie jest to prawda, wbrew temu, co Szymon twierdzi. Cały czas te gry jednak ma jakość gier u niego i taka przeciętna jest strasznie wysoka, więc...
Tak, tak.
Do tej dyskusji pewnie wrócimy.
Tak, tak. Wallace, co by tu nie mówić, to ciężko mu zrobić kiepską grę.
No, nieważne.
No wiemy, wiemy, skończył się na rundę.
Następny tytuł. Grid Incorporated, czyli gra tutaj...
Dziwoląg kolejny.
Twórców, ulubieńców Michała właśnie. Możesz przypomnieć nazwę tego wydawnictwa?
Splotter Spelen.
O, właśnie. Gra natomiast związana właśnie z współczesnością, z dzisiejszymi czasami, a więc z kryzysem gospodarczym, można powiedzieć. Taka inspiracja jest z tej gry. No i tam wcielamy się w prezesów różnych firm, którzy mają jak najbardziej tam wyciągnąć kasę z tej firmy, ukrywać jakieś brudy, przekręty, a przy okazji dbać jednak o ten wizerunek, żeby na zewnątrz firma wydawała się jak najlepiej działająca, legalnie i tak dalej. Ale oczywiście, gdy dojdzie do takiego momentu, że firma zbliża się do upadku, nadchodzi bankructwo, to wykryć w miarę wcześniej tą sytuację i po prostu uciec, zmienić firmę, przenieść się gdzie indziej. A więc taka gra na takich współczesnych biznesmenów. Michał, jak ty z tą grą? Czy bierzesz po prostu...
Tak niedużo nie wiadomo tak naprawdę. W zeszłym roku wziąłem w ciemno tak dealera i jednak się troszkę sparzyłem na nim, więc... Niestety tutaj jest taki problem, że trzeba albo kupić teraz, albo potem prawie, że się nie da dopchać. Tak to jakoś temu wydawnictwu się nie udaje zbyt dużych nakładów robić. I jednak cały czas ludzie to rozchwytują, ten pierwszy nakład tak w zasadzie na dniu. No ale więc no, czuję, że niestety myślę, że to będzie dużo lepsza gra niż Duck Dealer i bardziej będzie przypominała te stare hity, ale no za bardzo ten Duck Dealer jednak sparzył i pewnie będę jakoś szukał za rok, dwa, jak już będzie więcej wiadomo, jakichś egzemplarzy z siódmej ręki.
Tutaj jest jeszcze to fajne, że ten klimat jest naprawdę namacalny, a ten Duck Dealer to już naprawdę była taka egzotyka, czy tam prześmiewcza strasznie. Dziwoląg trochę dla mnie.
No tak, Duck Dealer bardzo wydawał się taki wypuszczony w ostatniej chwili, nie dorobiony, a tutaj też tak... No, żeby odzyskać zaufanie, to tych informacji musiało być dużo więcej, a cały czas tak w zasadzie niewiele wiadomo, poza tym, że będzie gra i będzie droga. Mhm.
Stronghold, panowie, gra, która tutaj miała gigantyczny hype i tym hype'em przebiła większość światowych hitów, przynajmniej hype'em, który był prezentowany i na BGG, i w serwisie Board Game News. Jak wy się zapatrujecie na tą grę? No ja wiadomo, ja już o tej grze dużo mówiłem, ja jestem zdecydowany na kupno, a u was jak to wygląda? Szymon?
Jestem zdecydowany na zagranie, bo jeszcze nie grałem, a chętnie bym zagrał. No nie wiem, znaczy tak po nie początkowych ufasz, tutaj, znaczy tak, znaczy nie to, że nie ufam Trzewikowi, ale...
Nie ufasz.
Tobie to na pewno nie ufam, bo tobie to się wszystko podoba, ale nie, no naprawdę, jestem bardzo, bardzo ciekawy tej gry i sprawdzenia, chociaż może za bardzo czytałem pewien wątek i jakoś tak mi się teraz odechciewa grać, ale nie, no zdecydowanie warto zagrać, myślę.
Josz?
Znaczy to ja też, ja chcę w to zagrać bardzo. Jeżeli... Agnieszce się spodoba mojej, to kupię na pewno i będziemy sobie tam pewnie pogrywać. No nie wiem, no jestem bardzo zainteresowany grą.
Ale nie jesteście tacy przekonani, to mnie dziwi. Michała, ty nie, też tak?
Nie, nie jestem na tyle przekonany po prostu, czy kupić, tak? Pewnie troszeczkę się pojawi tych kopii i na spotkaniach i tak dalej, a grę bym chciał mieć, jeżeli będę mógł sobie usiąść u siebie w domu i zagrać, tak? Tak jak z Fruity Ages na przykład.
Michał, a ty jak dałeś się temu
znaczy, tak,
przekonać?
Oli się nawet podobało, dziwo, i mojemu bratu się podobało, ale więc tak niby wydaje się, że miałbym z kim grać, ale jakoś tak, nie wiem, ze wszystkiego tak wszyscy mówią i tak troszkę się boję jednak, że to Męczy mnie takie poczucie, że się okaże, że Trzewik zrobił tak duży hype, tak bardzo musiał zdążyć na ten SN. Niepokoi mnie to, znaczy tak boję się, że się okaże, że jednak szkoda, że to nie było potestowane pół roku dłużej. Jednak te takie hity jak Agricola, jak się pojawiały na SN, to były jakieś głosy, o tak, dwa lata temu na SN już testowałem prototyp i coś tam. U nas te gry, największe hity jakoś tak wyskakują w pół roku, są zamknięte, pchnięte, jest tylko jakiś termin, wychodzi film, czy zbliża się SN, to wszystko nagle magicznie podobno już wszystko ładnie działa i jest gotowe i nie trzeba tego poprawiać na pewno, a potem jest córka gubernatora i także...
Ale to na polskie warunki tu jest trochę lepiej jednak, bo to jednak jest tam chyba 8 miesięcy. To jednak jest różnie od gier, które jednak wcześniej powstawały w miesiąc.
Nie, także mówię, jeszcze w dodatku się wszystkim podoba, więc być może będzie super, ale nie jest tak, że tak jakoś tak ciut się obawiam. No.
Sceptycyzm zwycięża. Mhm. Dobra.
Nie kupiłem dzisiaj w preorderze. Jak się pojawiło dzisiaj w preorderze, to nie jest tak, że od razu kliknąłem.
Kolejny tytuł, jaki mam na liście, Vasco da Gama, to jest taka gra, która wyjdzie na polskim rynku dzięki wydawnictwu Hobbit między innymi. Gra taka dla doświadczonych graczy, można powiedzieć, z dosyć ciekawą mechaniką. Kupujemy okręty, załatwiamy załogę, próbujemy zdobyć wpływy umożnych tego świata. Taka mechanicznie odrobinę mi przypominała, nie wiem dlaczego, ale trochę tego Isa. No i gra, w której bardzo ważna jest kolejność, tak? To jest taka gra, nie wiem, to może Michałowi się spodoba, bo Michał lubi gry, gdzie tam ta kolejność jest bardzo ważna i w grze ma duże znaczenie. Nie wiem, czy wy coś o tej grze myślicie? Jakieś plany macie z próbowaniem już?
Ja nie mówię, nie. Znaczy nie mam jej jakoś tak wysoko na liście do spróbowania. Ładnie wygląda, brzmi ciekawie, ale przeżyję, jak na razie sobie nie pogram.
No mi się udało spróbować ją, ale też jakoś tak do końca nie jestem przekonany. Na pewno na kupno, natomiast pograć jeszcze z chęcią bym pograł. Ale no, musiałbym jeszcze ją raz spróbować, bo... Fajna, ale za dużo gier jest teraz, żeby tak się decydować. Asyria, czyli następna gra Istari Games. Dla wiele osób to każda premiera tego wydawnictwa to jest bardzo ważna. O tej grze dosyć niewiele wiadomo. Wiadomo tylko, że Emanuel Ornella będzie twórcą tej gry. Twórca, za którym może niezbyt przepadam. Takie jego gry, to na przykład ostatnio Hermagor to był taki tytuł, który...
ale głośny, ja bym się do tego nie przyznawał.
Ale nie podszedł. Natomiast sama gra, w grze będziemy kierować koczowniczymi plemionami, starać się jakieś przeżyć na pustyni, budować jakieś studnie, osady, coś takiego, ale...
Grafik ten sam co w Hermagorze?
Nie, chyba raczej nie. Tam jest, oni mają i Stary Games, to chyba mają swojego, ale oni nie mają dobrych grafików. Może Scylla była taka ładniejsza.
No właśnie, jeszcze
no i podobno mnóstwo jakichś nowatorskich rozwiązań, ale tak się każde wydawnictwo chwali. No.
Ja jeszcze w Scylle nie zagrałem, więc Asyria jest troszeczkę niżej jeszcze, więc...
I Stary zaczęło się na Kailusie i Stary skończyło się na Kailusie. W zasadzie tak. Jace się nie zgodzi, ale jakoś tak nie.
Czyli wszyscy tutaj sceptyczni, poczekamy, niech kupi Jace i sprawdzimy.
Bingo.
Istari jeszcze, to pisaliśmy bardzo dużo na Games Fanatic, że Istari wyda jeszcze Istari Box i tam mnóstwo dodatków, ale to już o tym nie będziemy specjalnie mówić. I jeszcze w moich notatkach mam między innymi, to już mówiliśmy, Carlson City.
Carson,
tak. Marcin, co możesz mi powiedzieć?
To jest gra w klimatach westernowych i tutaj mamy takie pomieszanie troszeczkę worker placementu, gdzie będziemy tam swoich kowboi wysyłać, żeby rozbudowywali właśnie miasto Carson City, jest wybieranie ról i ciekawa chyba mechanika taka, że jeżeli dwie osoby będą chciały to samo pole wybrać albo w tym samym miejscu się budować, no to będzie westernowy pojedynek. już są reguły dostępne od jakiegoś czasu. Nie wygląda na jakoś bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o reguły, ale tak całkiem interesująco. Nie przejrzałem całej instrukcji. Jest zdecydowanie do spróbowania. Szymon, ty coś czytałeś?
Tak, tak, mnie też, tak. Mnie też, tutaj nie będę ukrywał, że po prostu klimat przyciągnął do tej gry, bo o worker placementie już właściwie powiedziano wszystko i nie sądzę, żeby ta gra tu zmieniła jakieś nasze spojrzenie na tę mechanikę, natomiast no tu klimat jest dosyć interesujący, dosyć ciekawy. Nie ma za wiele gier takich poważnych, tak? Bo są jakieś karcianki, banki, tego typu Wyatt Earp, natomiast nie ma gier w ogóle poważnych w tym klimacie. Tak. I tutaj mam nadzieję, że tutaj no, coś nowego będzie pokazane.
Jeszcze jakieś tytuły chcecie dodać? Które wam wpadły w oko?
Ja bym jeszcze powiedział tak dwa słowa o tym, że będzie dodatek do Imperiala, który moim zdaniem jest najbardziej niedocenianą grą Maca Gertza, najlepszą grą z Rondlem, moim zdaniem. To będzie właściwie samodzielna gra, ale z tego co wiem, widzę tutaj to na Essen będzie sprzedawane też w formie po prostu dodatkowej mapy.
To jest dodatkowa mapa świata.
2030 tak? Coś tam, tak?
Tak, Imperial 2030, dokładnie. To jest mapa świata całego zamiast tam powiedzmy Europy. Więc myślę, że tutaj dla kogoś, kto jeszcze nie próbował tej gry, to może to być ciekawa propozycja. Bo na pewno warto w nią zagrać.
No ja jeszcze na radarze mam Last Train to Wensleydale, czyli tam najnowsza pociągowa gra Martina Wallace'a o dostarczaniu sera. Steam Barons, czyli dodatek do Steama. No i w zasadzie to chyba... No i jeszcze też na Essen z polskich gier będzie dostępny będą Mali Powstańcy, tak? Też troszeczkę jak patrzyłem, szum się na Geeku zrobił wokół tej gry. No i już też życzę jak najlepiej grze. Ja grałem, mi się podobała.
No to jest subiektywny.
To jest bardzo na BGG cały czas ma nazywa się Mali Powstańcy, co trochę, jeżeli też tak będzie sprzedawana pod taką nazwą na SN, to może jej to trochę zaszkodzić.
Znaczy ma chyba na pudełku ma podtytuł niemieckie i angielskie, może nawet w pudełku będą oddzielne, ale na pewno ma też zasady wydrukowane po angielsku i...
No tak, ale trudno jest jednemu Niemcowi powiedzieć do drugiego, że tutaj widziałem Mali Powstańcy.
No tutaj... Ale wiesz co, to jest dla nich też jakaś egzotyka i tak jak widziałem, że tam nawet się pytali, jak to się wymawia i tam słuchali jakiegoś syntezatora polskiego mowy, jak to jest Mali Powstańcy. To,
no, to jest jakieś geeky totalne chyba.
No wiesz co, no, to jest coś nowego, tak.
Natomiast ja jeszcze bym tu wspomniał o grze Kolonia, która tutaj wygląd pudełka jest troszeczkę może mylący, bo jakoś mi przypomina tą wspaniałą grę z zeszłego roku. Co pańczo, pamiętasz jak się nazywał ten tytuł?
Kawą?
Nie, dobra, nieważne.
Kosmiczna, to się tak?
Nie, Batavia, o, Batavia. Tego potworka. Natomiast w środku to gra jest taka bardziej handlowa, z tego co rozumiem. Będziemy tam próbowali jakieś rzeczy, sprzedawali i handlowali. I świetnie wyglądają komponenty tej gry, bo sześcianiki, czyli małe ten drewniane elementy, są w bardzo oryginalnych kolorach i bardzo mają taką ciekawą fakturę, kształty. To takie narysowane, czy tam jak to się nazywa, no nie wiem, jakieś fakturę.
Mnie przeraża kostka, już widzę na screenie.
Ale no. Może fajną fakturę.
Tak, natomiast jest, no mam nadzieję, że ta gra może być tym, czym nie było Wealth of Nations, bo Wealth of Nations dla mnie było troszeczkę zawodem, bo jednak mimo tego ciekawego silnika popytu i podaży, to cała reszta była taka dosyć żmudna. No tutaj jeśli coś będzie lepiej, a jest fajnie kolorowo, to może być też ciekawa gra. Mhm.
To co, to na tyle. Gier oczywiście tam jest całe mrowie. Staraliśmy się wybrać jakieś takie tytuły, które tak od razu wpadły w oko. Natomiast jak to będzie, to się dopiero dowiemy. Jeżeli nie w ciągu najbliższego miesiąca, to pewnie cały rok nam zajmie to i wam też pewnie poznawanie najnowszych produkcji, które wyjdą już za półtorej tygodnia. I co? Przejdźmy do recenzji, którą przygotowaliśmy. recenzja, jaką przygotowaliśmy dzisiaj, to gorący tytuł Rise of Empires, nowa produkcja, najnowsza produkcja Martina Wallace'a. Martin Wallace teraz produkuje gry po prostu jak fabryka. Co chwila pojawia się jakiś jego nowy tytuł. I co ciekawe, może tu się niektórzy nie zgodzą, ale większość tego jego tytułów trzyma poziom cały czas. Sama gra jest wydana przez Phalanx Games w Polsce, przez oddział Phalanx Games Polska, chociaż to wydanie to takie nie jest prawdziwe wydanie, bo to jest po prostu tam zamieniona odkładka, podłożona taka okładka polska, no i dodana polska instrukcja.
Ale znaczy to powoli instrukcja... jest polskie wydanie, tak? Chyba musimy się z tym zacząć.
Stopniowo to już...
Żeby każde takie niby polskie wydanie było takiej jakości, tak? Gruba instrukcja na ładnym papierze. Jest okej.
Okay. W sumie G3 robi to samo, tylko wyjmuje. Teraz widziałem rozszerzenie do Chicago Express, po prostu tam jest tylko polska instrukcja w środku, a ta kartka z tyłu jest przyklejona zamiast włożona i nie odpada, ale tak naprawdę to wszędzie jest to samo. Jeszcze na polskie pudełka chyba przestaliśmy zasługiwać.
No właśnie.
A cała reszta jest ok.
No i sama gra Rise of Empires przeznaczona jest od 2 do 5 graczy. Czas rozgrywki BGG mówi 150 minut. Nam to trochę zajęło więcej, no ale to pewnie 150 minut dla.
No myślę, że to jest graczy, pół godziny na gracza, jeżeli nie ma jakichś wielkich myślicieli i już się grę zna. Mm-hmm.
No i już, wprowadzisz nas w fabułę i tą tematykę, mechanikę.
Każdy z graczy wciela się w jakieś imperium, tak? Próbujemy rozbudować nasze imperium, wynajdując różne wynalazki, rozszerzając swoje wpływy na mapie świata, zdobywając nowe terytoria, no i przy okazji bijąc innych graczy. Gra jest podzielona na 3 ery. Każda kolejna era daje nam nowe terytoria do podboju, nowe właśnie żetony rozwoju. Możemy więcej robić. A każda taka era jest podzielona na dwie, powiedzmy, lustrzane tury. Jest to tak zrobione, że w takiej turze wykonujemy 6 akcji, oznaczamy to za pomocą takich specjalnych dysków na torze, a po skończonej tej turze robimy w zasadzie wszystko w drugą stronę, czyli każdą akcję, którą wykonywaliśmy w pierwszej połowie ery, będziemy musieli wykonać w drugiej połowie ery, co wymaga od nas tego, żebyśmy planowali, czy będziemy na przykład chcieli wziąć miasto teraz, ale potem nie będziemy chcieli, to będziemy musieli się więcej zastanawiać nad tym, co będziemy próbowali zrobić. Gra ma taki troszeczkę posmak cywilizacyjny, właśnie, że mamy jakiś tam żeton rozwoju, ale to Fruity Ages to nie jest. Bardzo dużą częścią tej gry są podboje, a w zasadzie kontrolowanie pewnych obszarów na mapie. To jest takie typowe area control, z tym, że po tym jak wstawimy swoich ludzi na mapie, mamy możliwość rozegrania jakiejś bitwy. I to najczęściej jest tak, że ja tracę część kostek traci przeciwnik, którego chcę zbić. I tak próbujemy zyskać jak najwięcej punktów z takich obszarów, z miast, które zbudujemy, z żetonów właśnie rozwojów. To jest tak pokrótce, żeby za dużo się nie wnikać. Najbardziej właśnie takim innowacyjnym elementem jest wykonywanie tych akcji, że to, co wykonamy raz w pierwszej połowie ery, będziemy musieli wykonać jeszcze raz w drugiej połowie ery.
No dobrze, czyli mamy grę cywilizacyjną, to jest taki... temat, który jest bardzo popularny i cieszy się bardzo dużą popularnością, tak, wśród graczy. Łatwo przekonać, każda gra, która mówi się ogólnie, że jest cywilizacyjna, no to od razu budzi zainteresowanie automatycznie. No ale no nie zawsze to tak się przekłada też na dobrą grę. No i jak tutaj jest w przypadku właśnie Rise of Empires? Czy faktycznie jest to gra cywilizacyjna? Czy jest to tam budowanie cywilizacji od zrębów? Rozwijanie technologii i tak dalej? Szymon?
Zdecydowanie nie. Znaczy, to jest jakieś nieporozumienie, żeby to nazywać grą cywilizacyjną. Rozumiem ideę, tak? Rozumiem, że te kawałki rozwoju jakoś tam symbolizują przez te ery rozwój ludzkości, bo najpierw to można dostać dzidę, potem muszkiet, a potem działo. Dokładnie. Natomiast zupełnie nie przeszkadza, znaczy nie wiem, może chyba jestem dziwna, ale ja nie sądzę, żeby tu gracze jakoś czuli specjalnie klimat rozwoju cywilizacji. No nie wiem, jak wy uważacie, ale...
Znaczy, bo to chyba jest tak, że z tą grą, z mówieniem, że to jest gra cywilizacyjna, to jest takie trochę nieporozumienie. Z tego, co ja zrozumiałem, to jest tak, że była jakaś taka gra cywilizacyjna przygotowana i to jakoś się ciągnęło i się nie udawało i Wallace to tak jakby przejął i dokończył, tylko że tak. Zapomniał przejąć tą informację, że to miała być gra cywilizacyjna i zrobił taką grę bardziej militarystyczną, powiedziałbym. No,
tak, ale...
Taką w swoim stylu hybrydę.
Tak, natomiast... To jest reklamowane.
Myślę, że to nie jest wystarczające tłumaczenie, jakie tam były kryminalne, za tym stały plany w ogóle stworzenia tej gry, ale faktycznie gra ma pudełko, przedstawia tam jakieś tam znane sławy, tak, jakichś władców i mamy tak. Klimat ery, który nam tam odtwarza niby poszczególną historię, tak, ludzkości. A więc ona jednak uderza w te klimaty cywilizacyjne.
No posmak jest, tak, ale...
Właśnie moim zdaniem nie ma tego posmaku nawet. Dla mnie
też... Nic nie ma, tak.
Może ten posmak jest podobny jak właśnie w Struggle of Empires. Ten sam autor, ten sam to pudełko też nie takie wiem. W sumie, tak, ja może tam... te same... Znaczy oczywiście tutaj to pudełko bardziej tak, powiedzmy, uderza we Fruity Ages, tak nawiązuje, ale... No nie wiem, no to być może po prostu każdemu należy polecić, zapomnieć o tym, że to ma jakikolwiek związek z grą cywilizacyjną i już...
No właśnie, nie, o to chodziło dalej. Mi, to właśnie tą kwestię, że ta gra cywilizacyjna jest, ona nie jest cywilizacyjna.
Znaczy ja będę tej gry bronił, ale na pewno nie będę jej bronił jako gry cywilizacyjnej. To...
No właśnie.
To... Znacie jakby losy powstania tej gry trochę więcej, bo będziemy teraz mówili o różnych mechanizmach zapewne i nie wiem, czy za te mechanizmy należy chwalić właśnie Wallace'a, czy to jest, że on przejął dużo elementów i tylko pożenił tam jakieś.
Bo szczegóły nie są znane.
No właśnie, bo część jest na pewno ciekawych, a nie wiem, czy to jest jego zasługa, czy po prostu dostał w spadku i zepsuł, tak, na przykład. Czy tam poprawił.
Dlaczego zepsuł? Bo się skończył na Runboundzie.
Czyli nie grałem w Runbounda, więc ciężko mi powiedzieć, natomiast grałem w Blast. No, nieważne. Natomiast, no.
Zresztą
więc...
na pewno Wallace jest takim autorem, że spokojnie mógłby to wymyślić, tak?
Tak, być może. Być no właśnie,
to czuć więc... Wallace'a, tak?
Tak, czuć Wallace'a dość mocno.
Tak. A więc to akurat nie jest problem, ale jak już jesteśmy właśnie przy mechanizmach, no to takie dwa elementy. No to ta pierwsza, która chyba, no chyba każdy z nas się zgodzi, że jest coś nowatorskiego i bardzo ciekawie rozwiązanego, czyli ten system akcji, że mamy, wykonujemy jakieś akcje, a później te akcje są w lustrzanym odbiciu powtórzone. I co więcej, musimy to tak zaplanować, żeby te akcje z poprzedniej ery nie były na samym początku, tak? Bo za każdy dostęp do naszego takiego klosuszka reprezentującego akcję, będziemy musieli zapłacić zasobami. No i jest to bardzo ciekawie rozwiązane i tak wymaga odpowiedniego planowania. Jak wam się w ogóle to podoba?
Mechanizm akcji. Mechanizm akcji to jest takie pierwsza rzecz chyba, która zwraca uwagę w tej grze, jest taka najbardziej od razu widać oryginalna i rzeczywiście jest bardzo to fajnie działa, że trzeba tak dwa kroki do przodu planować i bardzo często jest tak, że chciałoby się jedną z tych, w jednej tylko kolejce zrobić. Trochę tak coraz więcej tak jakby przewidzę, także nie koncentrowałbym się tak na tym mechanizmie jako takiej najważniejszej rzeczy. Jest to fajne i oryginalne, ale to nie jest tak, że ta gra się kończy na tym, że trzeba czasem dwa ruchy do przodu myśleć.
Mhm. Szymon, a ty jak miałeś tam wątpliwości do tej gry cywilizacyjnej, to jak ten system akcji.
Nie, bardzo mi się podoba. Znaczy, to nie jest tak, że oczywiście musimy dokładnie w lustrzanym odbiciu robić te akcje, tak? Bo możemy wybrać sobie kolejność ich. Także tam jest troszkę więcej do pomyślenia nawet w tej drugiej rundzie. To nie jest jakieś ślepe powtarzanie tego, co robiliśmy w pierwszej. Natomiast no, system jest ciekawy, zdecydowanie. Podoba mi się. Natomiast wymaga na pewno zagrania kilka razy, tak, żeby go opanować, bo na początku to w ogóle się nie wie, co nawet jest, będzie za chwilę, więc nie wiadomo, czy warto więcej mieć, czego spodziewać się, tak? No ale to pewnie dość szybko zniknie po dwóch, trzech rozgrywkach, jeśli ktoś wytrzyma w ogóle w tą grę tyle razy, tyle rozgrywek, no i wtedy będzie mógł w pełni docenić ten system.
Mhm. A drugi taki mechanizm, który się dosyć no, był dyskusyjny po tych naszych rozgrywkach, to jest sam system walki, można powiedzieć, bitwy na planszy, tak? One są tam Oczywiście tam nie ma żadnej losowości, natomiast losowość się pojawia w tym, że nigdy nie jesteśmy pewni, czy ktoś nie przyjdzie i nas nie wyrzuci z takiego miejsca, więc jest bardzo ciężko zaplanować przejęcie jakiegoś obszaru.
Może ja się wypowiem na ten temat, no bo grałem z wami w piątek, czy z Szymonem i z Markiem w piątek, w 5 osób, a potem 2 dni później grałem w 4 osoby i to były 2 kompletnie różne gry. Tak króciutko, jak ten system wygląda. Po prostu bierzemy jeden z żetonów Imperium, które mówią nam, do ilu regionów możemy wstawić swoich ludzi, a następnie na tym żetonie jest napisane, jaką bitwę możemy stoczyć. Na przykład jest taka bitwa, która nie zabiera nam żadnych jednostek, a zabiera 2 przeciwnikowi, albo zabiera nam 1, przeciwnikowi 3, 1, 2. I my graliśmy tak, że strasznie się nakręcaliśmy w piątek. Ja to teraz po prostu widzę już troszeczkę bardziej obiektywnie, się nakręcaliśmy. Ktoś przyszedł, wyrzucił mnie, ale to, że wyrzucił mnie, również osłabiało tą osobę, więc kolejna osoba przychodziła i wyrzucała ją. I tak w kółko, i taka spirala nienawiści tam się nakręcała. Tutaj wydaje mi się, że te wojny na początku nie chcemy ich grać, nie chcemy ich za bardzo wszczynać, jakichś bujek, bo będziemy sami siebie osłabiać. I na to trzeba zwrócić uwagę.
Znaczy, no to jest tak jakby, no, rzeczywiście jest taką, nie wiem, jest taka bitwa, ja tracę 2, ktoś traci 4. No niby fajnie, dokopałem komuś całkowicie, tam stracił prawie wszystkich ludków, których może wystawić w tej grze, w tej kolejce, ale teraz są 3 inne osoby przy stole, które patrzą na mnie, że właśnie sobie sam z własnej woli zdjąłem 2 pioneczki tylko po to, żeby tam jakiejś 5 osobie nakopać. No nie wiem, wydaje mi się, że tak to nie jest tak, że po to bierzemy żeton, który pozwala nam się rozstawiać na planszy, żeby koniecznie użyć tego. Ale, nie bez powodu ta wojna jest tylko opcją.
Ale czy w ogóle istnieje taki element tej gry, czyli można toczyć strategię przez podboje tej planszy, skoncentrować się na tym, na produkcji ludzi i atakowaniu?
W tej grze zdecydowanie kolosalne znaczenie ma kolejność w kolejce, ponieważ właśnie ten gracz, który ostatni się rusza, to on w zasadzie wie, że za punkt, nawet mając 2 razy mniej wojska niż gracz pierwszy, wie, że zapunktuje całkiem sporo. On będzie wiedział, gdzie dokładnie się postawić, a z drugiej strony ten pierwszy gracz będzie dostawał tam, jak się pojawiają nowe żetony do wyboru, on pierwszy złapie najfajniejszy żeton, który zazwyczaj da mu bardzo dużo punktów. Więc jest tutaj taka, zdecydowanie jest tak, że ten gracz, który wie, że będzie w stanie być ostatni, to jest ten gracz, który ma sens próbować mieć przewagę w wielu regionach. I tutaj balans tego, czy jestem pierwszy, czy ostatni, jest bardzo, wydaje mi się, dobrze wyważony. Tylko te miejsca wymagają bardzo, bardzo różnych strategii. Bardzo innego stylu grania.
No dobra, no to podsumujmy.
Mi się, tylko jeszcze bym powiedział, że mi się ten sam system kart, które pozwalały nam na rozwój na różnych prowincjach, powiedzmy, na różnych tam krainach, bardzo się podoba, bo te kafelki mają właśnie, tak jak powiedział Michał, na ile regionów możemy pójść i jak potem możemy atakować, to mi się bardzo podoba. To też jest oryginalne, nie widziałem tego nigdy.
No właśnie, nigdzie. W sumie fajny jest mechanizm w ogóle, że te akcje przeznaczamy na najróżniejsze tam elementy, tak? Czy sobie rozbudowujemy, nie wiem, infrastrukturę, można powiedzieć, czy idziemy w jakieś technologie, to wszystko za tym się kryją jakieś tam bonusy, tak?
Tak, znaczy ja nie o tym mówiłem wprawdzie, ale to też jest fajne. Mi chodziło o to, że te kafelki do rozwoju, tak, mają te właśnie, ile tam kostek możemy zdjąć. To jest bardzo fajne i oryginalne. Natomiast o ile rozumiem argumentację Michała, że rzeczywiście można to sobie jakoś tam pewnie zaplanować, że w ogóle się w to nie bawię, albo próbuję być ostatni, chociaż ostatni może być co 2 tury, tak, w tej akcji, no to nie wiem, to w ogóle nie działało jakoś. Rozumiem, przyjmuję też to, że Marcin mówi, że w 4 osoby grało się inaczej, natomiast wydaje mi się, że w 4 osoby w naszym towarzystwie grałoby się tak samo. Bo to jest tak, że po prostu pewne gracze mają taki styl, a inni gracze mają inny styl. I tutaj zawsze jak wezmę kosteczkę, że nie mogę, że sam nic nie tracę, a komuś zabieram jedną, to zawsze je użyję. No 100% po prostu.
I zawsze na panczo.
Nie, niekoniecznie na panczo. Akurat panczo jest taki biedny, że zawsze taki, wiesz, popychadło, wszystkiego tam tłuką, ale normalnie w innych grach, no to inna osoba może być takim pokrzywdzona.
Na przykład Szymon.
Na przykład ja.
Jeśli ktoś jest ostatni,
jak on się ruszy, on tak naprawdę to rozsypie te wojska, jak ty już nic nie możesz zrobić. A jeśli on jest pierwszy, to on powinien całą masę wojska wystawić w pojedynczych, nie wiem, dwóch regionach.
No. Tak, tylko zwróć uwagę, że wiesz, tych nie ma tych dwóch innych regionów, bo jest pięciu innych, czterech innych graczy, tak? Ja w ostatniej rozgrywce chyba najbardziej byłem rozproszony, tak? Co mi dawało sporo punktów, bo tam, nie wiem, punktowałem na 5-6 prowincjach. A na przykład Marek, który starał się mieć właśnie na tylko dwóch tych dużo punktowanych w trzeciej erze, to po prostu tak się składało, że kółko każdego tłuku na tej prowincji.
Nie, no to był taki typowy mechanizm.
Jeżeli się rzucił na najlepsze regiony i znowu nie był ostatni, no to znowu...
To był taki typowy efekt gier o przewagi. Właśnie ta gra dla mnie ma trochę właśnie wadą, bo sądziłem, że to jest gra cywilizacyjna i taka...
Tak, jest zaklarowana.
Jakoś tam zbalansowane, natomiast tam ona jest taka naprawdę taka typowa gra na przewagi, tak? Te wszystkie inne mechanizmy to są tak obok, ale to jest taka, przynajmniej ta plansza, ta walka. I właśnie wpadanie na te najbardziej punktowane kończyło się tym, że się wszyscy tam nie rzucali, a wygrał gracz, który po prostu sobie tam w największej ilości po jednej kosteczce, tak, wrzucał. Jak w El Grande generalnie często tak bywa, tak samo, że się wrzucasz na drugie miejsce albo gdzieś tam. Jakoś tak czułasz te punkty, no. Ważniejsze, że po prostu najważniejsza jest ta liczba punktów, tak? A ja się tak głupio trochę rzucałem właśnie na regiony najlepiej punktowane i tym samym byłem najbardziej widoczny, no. Się kończyło to dla mnie źle. No dobra.
No i właśnie do wad, tak? Jest kingmaking, tak? Może wystąpić taki zupełnie no, nawet niezamierzony, tak? Bo totalnie zaatakujesz tego, czy tego, czy żadnego, to może zmienić zupełnie obraz z gry.
I no jak mówię, ta gra jest...
Tak samo będzie w cztery osoby, tak samo będzie w trzy osoby. Dla mnie ta gra jest... dwóch zmówi na jednego.
Dla mnie ta gra jest bardzo mocną grą przewagi i właśnie to jest jej cecha charakterystyczna właśnie.
No i taką te przewagi połączone z taką grą półwojenną, no i to tutaj chyba zawsze to się kończy tym, że jest potencjał do kingmakingu, no. Nie wiem...
No właśnie, a jakby dla mnie to jest też przykład na to, że ta gra się składa z dwóch takich niezbyt kompatybilnych elementów, tak? Bo jest ten ryzyko na planszy, gra ryzyko i potem jest taka gra obok tam kafelki, miasteczka, trala, coś rozbudowujemy.
No nie, no bo to jest...
Zupełnie dwie elementy.
To wiesz co, może,
są bardzo powiązane.
Tak, to może na początku się tak wygląda, że ja tutaj sobie robię, rozbudowuję jakieś miasta, coś tam sobie robię, a tutaj sobie powalczę. Tylko, że to nie jest tak, bo żeby móc powalczyć, to musisz mieć dobrą tą infrastrukturę, a jeszcze przy okazji najlepiej, żebyś miał jeszcze jakieś tam żetony, które ci coś dadzą więcej z terytoriów, które wziąłeś. To wszystko jest naprawdę bardzo ładnie powiązane.
A co powiedz o grafice? Bo wydaje mi się, że tak jak siedzieliśmy w pięć osób, to właściwie nie ma za bardzo możliwości tak dobrej oceny, kto co ma tam uczułane u siebie, bo grafika można znaleźć się różnie, ale jest nieczytelna moim zdaniem.
Mapa jest ładna moim zdaniem. Żetony rozwoju, te takie developmenty troszeczkę pozostawiają do życzenia. Aczkolwiek to nie jest tak, że musisz pamiętać wszystko dokładnie, co mają inni gracze. To mniej więcej tam widać. Ważne, żeby na przykład pamiętać, kto ma armatę, kto może cię za darmo odstrzelić, tak? To są takie elementy, ale te żetony rozwoju są ikonki szczególnie, co dany żeton rozwoju daje. Mogłyby być troszeczkę lepiej widoczne, ale sama na przykład mapa mi się bardzo podoba.
Kolorystyka jest taka, wydaje mi się, troszkę słabo dobrana, ale tragedii nie ma.
No jest też źle rozplanowane te żetony, naprawdę, moim zdaniem, bo na górze są koszty, tylko jeden część się płaci przy starcie, drugą część się płaci co dwie tury, nie ma nic rozpisane na planszy, to jest taki w ogóle jakiś dziwacznie, nieergonomicznie pomyślany rozkład tego.
No dobra, ale dobra. Ale muszę was utemperować trochę, bo jeszcze musimy o drugiej grze porozmawiać. Podsumujmy. Rise of Empires, jak wam się podoba? No, Szymon.
Nie podobało mi się, znaczy widzę pewne elementy, ale wiesz, zagrać zawsze można, tak? O jeden nie są tam
kolegi,
dwie, ale na pewno nie kupować. Mhm. Zdecydowanie.
A Marcin?
Ja powiem tak, jeżeli spodziewacie się gry cywilizacyjnej, to zagrać u kolegi, jak już posłuchaliście nas i wiecie, czego się spodziewać i to się podoba, to można kupić tą grę, tak mi się wydaje.
Michał?
No ja nie mam tak pozaklubowo za bardzo ekipy do tej gry, więc nie kupię, ale z takich gier właśnie jak Struggle of Empires, czy jakieś Game of Thrones, czy takie klimaty bardziej, gdzie sobie panowie się zastanawiają, kto kogo pobije, to ta bardzo, bardzo mi się podobała. I tutaj to zrównoważenie z ekonomią było...
Ale obaj sędzicie przy każdej ilości graczy do planszy?
Jeszcze tego nie wiem, bo próbowałem tylko na 4 i 5.
Znaczy usiądę przy każdej ilości, natomiast co powiem po grze w 5? Z tego co słyszę, to być może wolałbym, żeby to nie był Szymon z planszem, którzy będą sobie skakać do gardła, ale no nie wiem. Na pewno nie czuję się przestraszony zagraniem w 5 osób.
No jeżeli chodzi o mnie, no ja jestem trochę rozczarowany, bo jednak spodziewałem się takiej gry cywilizacyjnej i tutaj, jeżeli chodzi o Struggle of Empire, mi się ta gra bardzo podobna, ale ona jasno mówi, że to jest taka gra dyplomatyczna, wojenna i po prostu z czasów imperializmu i podbijania po prostu tych prowincji. Wiadomo po prostu, co tam jest, a tu jest taki, miał być rozwój, nie wiem, technologiczny jakiś, jak w cywilizacji, tak? Rozwój swojej cywilizacji, a po prostu jest taka przede wszystkim walka o przewagi. To jest taki najmocniejszy punkt, bardzo wyraźny i ma te wszystkie cechy charakterystyczne gier, właśnie walka, gdzie odbywa się walka o przewagi, a więc kingmaking może wystąpić, to, że trzeba po prostu być takim cichutkim graczem, ale być w jak największej ilości miejsc. Ale ogólnie oprócz tego gra jest ciekawa i na pewno warto w nią zagrać, przynajmniej u kolegi, bo ten mechanizm akcji lustrzanych jest naprawdę rewelacyjny, jest bardzo, bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Więc u mnie zagrać u kolegi. I drugą grę, jaką dzisiaj przygotowaliśmy, to Endeavor. Gra dwóch Nowozelandczyków, Karla de Vizera i Jarata Greya prawdopodobnie. Gra została wydana, z tego co pamiętam, obecnie w sprzedaży jest wersja Zeman Games, ale również zostanie wydana przez Lookout Games i Starry Games na rynek niemiecki, francuski, ale to już nieważne. Gra przeznaczona od 3 do 5 graczy. Czas rozgrywki BGG mówi 90 minut, ale spokojnie można do godzinki to zbić. No a samej grze powiem nam znowu Josz.
Z akcentem na znowu. A więc znowu jesteśmy takimi państwami z Europy i będziemy próbowali znowu rozszerzyć swoje wpływy na całą mapę świata. Tu już nie ma aż takiej walki, elementu walki. To jak może zacznę od tego, jak wygląda plansza. Mamy znowu mapę świata, podzielono na kilka obszarów. Zaczynamy w Europie, które ogólnie jest już otwartym terytorium. W każdym z terytorium są miasta, niektóre z tych miast są połączone, też są połączone z innymi miastami w innych regionach i na tych miastach są porozrzucane różne żetony. Taką kręgosłupem tej gry jest w zasadzie taka mechanika trochę zbliżona do tego, co jest w Goa. Mamy taką planszę z 4 torami postępu i w zależności od tego, co będziemy robić, będziemy zdobywać punkty na jednym z tych torów. To są tory przedsiębiorstwa. Będziemy dzięki temu mogli budować lepsze budynki. Tor kultury, dzięki któremu będziemy co turę zdobywać więcej ludzi, których będziemy mogli wysyłać na kolejne terytoria. Tor finansowy. Pieniądze będą nam przydatne do tego, żeby opłacać ludzi, którzy będą pracować w naszych budynkach. I tor polityki, dzięki któremu będziemy mogli zbierać specjalne karty z odkrywanych terenów na świecie. I te cztery grupy są właśnie reprezentowane przez żetony na planszy. Cała gra trwa 7 tur, z czego tak naprawdę pierwsze tury mijają bardzo szybko, bo mamy bardzo mało do robienia, mamy mało ludzi. Im dalej, tym więcej mamy możliwości. Co turę budujemy jakiś budynek i możemy wykonać następnie ileś akcji, no tyle, ile na ile pozwalają nam ludzie. I to jest zazwyczaj wysłanie statków do jednego z terytoriów. Jeżeli tam się zbierze odpowiednia ilość statków, wtedy takie terytorium jest otwierane, można zacząć zajmować miasta. To jest kolejna akcja, czyli zajęcie miasta. Przy okazji zgarniamy żeton, który na tym mieście leży, więc dostosowujemy sobie punkty odpowiednio. Możemy jeszcze pociągnąć karty z takiego już otwartego terytorium, w zależności od tego, jak mamy politycznie jesteśmy zaawansowani, możemy tych kart brać więcej i tak dalej, i tak dalej. Możemy też, przepraszam bardzo, możemy też troszeczkę poatakować innych graczy. I ogólnie zasady są dość proste, najlepiej to jednak zerknąć na planszę, jak to wygląda. I gra toczy się przez te 7 tur, wykonujemy akcje, spróbujemy zebrać jak najwięcej punktów z miast, z połączeń między miastami i z punktów właśnie z tego, z tych torów naszego postępu.
No i jak wrażenia?
Gra jak na taką krótką, no 90 minut to jest tak w zasadzie pierwsza partia na więcej ilości osób. Daje naprawdę dużo możliwości. No poza może tymi pierwszymi dwiema rundami, gdzie tam niedużo możemy zrobić, wykonamy jedną, dwie akcje. Potem możemy sobie troszeczkę manewrować, czy chcemy wziąć punkty kultury, żeby brać więcej ludzi, ale jak nie będziemy mieli pieniędzy, no to na co nam ci ludzie, jak nie będziemy mogli ich opłacić. Nie jest to jakaś bardzo ciężka gra, ale jest takiego kombinowania, patrzenia, gdzie możemy zdobyć punkty. Bardzo, bardzo przyjemna. Mi się podoba.
Mhm. Michał, a jak u ciebie, jak te możliwości tej gry, jak się tobie podobają?
Gra jest bardzo lekka tak naprawdę i natomiast główną zaletą, może zacznę w ten sposób, główną zaletą jest to, że wydaje mi się, że ta godzina to jest w ogóle max, to nie jest gra na półtorej godziny, to jest szybka gra, gdzie tych wyborów jest całkiem sporo, pomimo, że gra jest lekka i prosta. Natomiast myślę, że nie jest to gra taka do zagrania zbyt wiele razy. Wydaje mi się, że tych ścieżek strategii gra, no myślę, że będzie dosyć powtarzalna. Tam te głównie wybory ograniczają się do tego, jaką tam ścieżkę rozwoju tych budynków przyjmę i tych budynków nie ma tak dużo, żeby, wydaje mi się, zbyt wiele pomysłów na rozgrywkę mieć. Także te pierwsze gry bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało i pewnie jeszcze ze 3 razy też przyjemnie pogram, ale no myślę, że to będzie troszkę taki syndrom Hacjendy, do której tak po czasie się wraca coraz bardziej tak niechętnie, bo i tak wiadomo, że już w jakimś czasie wszyscy grają tak samo. Mhm.
Tam w ogóle w tej grze jest chyba najciekawszy, to jest ten mechanizm tych poziomów, tak? To jest coś takiego, co też zawsze dobrze działa na graczy, tak? Takie, że sobie czujemy, że rozwijamy te nasze państwo, to nasze mocarstwo i co więcej mamy tu wybory, które zupełnie inne rzeczy nam dają, ale wszystko jest fajne, tak? Te decyzje, wszystko daje nam duże zyski, tylko innych aspektach rozgrywki. I ten mechanizm mi się bardzo podobał. Trochę mi właśnie, jak wspominałem nawet na forum, przypominał Goe. Nie wiem, czy wy macie jakieś takie podobne odczucia?
Znaczy to jest tak, no sam wygląd tej maty gracza jest taki bardzo przypominający właśnie Goa. Im wyżej gdzieś zajdziemy, tym mamy więcej punktów i mamy lepszą akcję możemy w związku z tym wykonać, więc to jest takie podobne.
I jeszcze tutaj jest dosyć też ciekawie rozwiązane, że no Goa mamy te poziomy, mamy tą licytację, ale to nie jest gra, no okej, jest licytacja, tutaj się pojawia interakcja, ale to jest taka interakcja może mniej brutalna, natomiast tutaj mamy taką
bezpośrednią
bardzo interakcję, taką wręcz jak w grach dyplomatycznych, tak? Nie wiem, jak wręcz no, szczególnie powiedzmy.
Można kogoś po prostu odstrzelić z miasta za pomocą specjalnej akcji i zająć jego miejsce, co nie jest też do końca takie opłacalne, ale jeżeli ja mogę...
Szczęśliwie za bardzo nie boli tego strzelanego gracza, zazwyczaj nie jest to jakiś straszny problem.
No nie.
To jest bardziej takie chyba odstrzeliwanie w stylu Antique, tak? Że tutaj nie ma czasu na wielkie wojny, to może być jakieś jedno...
Nie, to chodzi o to, żeby jeden żetonik dostać dodatkowy zazwyczaj, to nie ma...
A nie jakieś wielkie wojny przez całą grę toczenie?
Nie jest to coś, co by ujmowało tej grze, takiego bardzo rodzinnego charakteru.
Ja jeszcze miałem takie wrażenie, chciałem się spytać, czy mieliście podobnie, że jednak gra ma taki, pomimo tego, że tu nie ma losowości, wszystko jest dosyć jasno określone, to wydawało mi się że jest taki efekt takiego chaosu na planszy spowodowany tym, że są miejsca, w których walczymy o przewagi, można powiedzieć. I często dwóch graczy walczy o tą decydujące zwycięstwo i pojawia się trzeci, który tam tak naprawdę chce tylko coś uszczknąć, ale ma inne cele zupełnie. Ale przy okazji wprowadza taki kingmaking, tak? Ale nie kingmaking w zakresie całej rozgrywki, tylko w tej sytuacji, tam rozstrzyga tak naprawdę. I to mi się trochę nie podobało, że tak naprawdę gracz, bo to jest zupełnie nieprzewidywalne dla któregoś z tych graczy, że się pojawia jakiś trzeci, a on sobie tutaj jednak wyląduje, bo coś tam ma jakiś plan.
No, też zazwyczaj to nie jest taki straszny problem, jeżeli nas raz ktoś wyprzedzi, a spodziewaliśmy się, że się uda. A poza tym no, jest zawsze jedną z tych ścieżek rozwoju w budynkach, jest pójście w kierunku budynku, który pozwala te statki wysłać dwa naraz i nagle zaczynamy kontrolować to, gdzie tam w którym z tych regionów wygramy dużo lepiej. Także jeżeli jakoś komuś bardzo zależy na tym, żeby dostawać te bonusiki za wygrywanie regionów, to można sobie bardzo pomóc w tym zakresie odpowiednim budynkiem.
To jest taki może mały problem, ponieważ ta punktacja jest podliczana na samym końcu. Znaczy można w trakcie gry sobie popatrzeć, kto ile ma tam punktów tu z miasta i policzyć, ale to jest uciążliwe. To czasami może się zdarzyć, że zastanawiam się, czy może odstrzelić tego gracza, tego albo temu coś zabrać. No i tutaj może być taki właśnie element kingmakingu rozstrzygający, tak? No ale to jest taka właśnie bardziej lekka, rodzinna gra niż poważne jakieś ciężkie euro, więc to nie jest jakieś wielkie hałas.
To jest chyba właśnie taka, to co właśnie powiedziałeś, przy tym Endaworze wydaje się, przynajmniej mnie się tak wydawało, jak widziałem pierwsze jakieś tam zdjęcia z tej gry, że to będzie jakiś taki duży kombajn. A ta gra tak naprawdę jest grą familijną, taką rodzinną można powiedzieć. To jest naprawdę lekka produkcja, szybka. No, to jest właśnie, jak tam Michał kiedyś na forum napisał, że to jest gra, która tam skierowana jest dokładnie w moje gusta i tak jest faktycznie, bo jest to rodzinna gra z całkiem dużą ilością opcji, bardzo szybkim czasem tury, tak? Downtime tam prawie nie występuje, bo te decyzje się podejmuje dosyć szybko. A ma jakiś potencjał. No jedyne, co mnie martwi, to co Michałowi się wydaje, a ja już słyszałem u graczy, którzy mają dosyć dużo rozgrywek, że no, że ta powtarzalność faktycznie się pojawia, że tam...
No nie, da się w to chyba zagrać 20 razy, ale...
Znaczy przynajmniej trzeba sobie odpoczywać od tej gry, no nie da się pod rząd grać w nią.
Tak.
A powiedzcie, jak skalowalność tej gry wygląda?
Ona jest w ogóle od trzech graczy, ale z tego, co mi się wydaje, jest jakiś wariant też na dwóch graczy.
Jest wariant na dwóch graczy i wydaje mi się, że jest nawet ciekawszy niż gra na trzech. Znaczy to jest tak, że każda ta ilość graczy jest troszeczkę inna. Na trzech graczy otworzy się mniej terytoriów, więc trzeba... Nie chcesz iść gdzieś na przykład odkrywać tam, wysłać swoje statki do północnej Ameryki, jeżeli dwóch graczy jest w Azji, no bo... Może to być po prostu zmarnowana akcja, tam, tylko żeby wziąć jakiś jeden żetonik. Więc trzeba robić to troszeczkę uważniej. Na czterech, pięciu graczy tych terytoria prawie wszystkie się otwierają, ale jest też więcej takiego właśnie może chaosu, tak?
No właśnie ja bym...
Spowodowanego akcjami innych graczy.
Ja bym chętnie zagrał właśnie na czterech niż na pięciu. Grałem na pięciu i mi się ten chaos właśnie już troszkę za duży wydawał. Może na czterech by było właśnie...
Ja grałem w czterech, było bardzo fajnie. Właśnie grałem jeszcze w pięć osób i w dwie. No to naprawię niedługo.
Mhm. No dobra, no to podsumujmy Endeavor. Michał, kupić, nie kupić, zagrać u kolegi?
Na pewno zagrać i jeśli kogoś nie przeraża, że po tych 10 grach gra pewnie będzie dłużej na półce, bo i tak tyle zazwyczaj nie gra, to jest to strasznie fajna opcja tak na krótszy czas, jak się nie ma dwóch godzin.
Marcin?
Ja powiem, no tak, zagrać u kolegi. Problem troszeczkę w Polsce z tą grą jest, że ma bardzo wysoką cenę. Nieporównywalną do tego, co jest w środku. Jeżeli jest jakaś możliwość kupienia taniej, to można i szukać jakiejś lżejszej, to pewnie można kupić, ale na pewno zagrać. Jest przyjemnie.
No właśnie, ja tutaj mam problem, bo ta cena jest po prostu jakaś w ogóle dziwaczna.
Ja nie kupiłem tej gry w Polsce, więc wyszło mnie o wiele taniej.
No ja właśnie też cenę znam tą przy ściąganiu za oceanu.
No nie,
więc...
no taka prawdziwa cena to jest 200 zł, która jest w Polsce, tak?
No to pewnie, to mój entuzjazm oczywiście byłby dużo mniejszy. Za 200 zł raczej
jest tak, regular. Tak, powinna kosztować lekko ponad 100 zł tak naprawdę, bo do tego co sobą prezentuje w sensie wykonania i
elementów. Jest bardzo ładnie wykonana, ale nie ma tam aż tego dużo.
Tak, tak.
To już trochę drewna jest.
Znaczy za stówkę rzeczywiście bym polecał dużo goręcej.
No właśnie, i tylko to mi brakuje, bo ja, mi się gra strasznie podobała i bardzo bym chciał powtórzyć rozgrywki i bym powiedział zdecydowanie kupić, no gdyby nie ta cena. No, no ta cena to daje do zastanowienia. Za 200 zł to nawet na taką fajną grę to chyba trochę za drogo jest jednak, bez przesady. Później będą mi ludzie po sądach tam...
Nie pierwszy raz.
Nie pierwszy, nie ostatni, no ale...
Kupić
mi się podobało, to jest gra właśnie...
Kupić i grać z Punchem,
i ze mną
grać. Bo on chce z wami grać.
Za tydzień na spotkanie.
Wasze opisy mnie trochę szczerowały w sensie do tej gry, bo ja kiedyś ją miałem tak na radarze i miałem napisać nie tekst, ale jakoś nie miałem czasu.
Wydaje mi się, że byłeś właśnie zupełnie o czymś innym myślałeś w tej grze.
Tak, ja myślałem, że jest dużo cięższa.
Ale powiem ci, Szymon, że ona w tej swojej klasie jest bardzo fajna. Właśnie mało jest takich gier, jest sporo już kombajnów. A tak, tego typu gry, gdzie tam sobie coś podbijasz, rozwijasz ten i w godzinę się godzinną rozgrywkę, to nie ma takich gier tego typu. I to jest właśnie fajne w tej grze.
Ładne pudełko ma.
Tak.
I ma jeszcze ładne pudełko.
To nawet jak będzie leżała, to będzie ładnie się prezentowała.
I ostatni punkt programu to jest Top Gear SN 2008. Chcieliśmy wymienić gry, które naszym zdaniem wytrzymały rok, w sensie sprawdziły się. Mamy zamiar w nie jeszcze grywać, podobają nam się cały czas, nie znudziły nam się. Zresztą tak samo robiliśmy rok temu dokładnie, wtedy sprawdzaliśmy gry z 2007. No i proszę, Top Gear SN 2008. To kto pierwszy? Może Marcin, ty? Dzisiaj idziesz zawsze na pierwszy.
Znowu już.
Może Marcin, znowu już Krupiński. Dobra.
Znowu już Dajanko Krupiński.
Dobrze. Top 5 gier z SN 2008. Trochę tych gier z SN 2008 przewinęło mi się przez półkę, ale już wypadło. Jest na przykład Dominion czy Chicago Express, chociaż Chicago Express dalej mi się podoba, tylko nie bardzo mam z kim grać. Ale dobra, to bez przedłużania, na piątym miejscu i na czwartym będą niestety dodatki. Na piątym jest dodatek do Galaxy Trackera Big Expansion, który dodaje dużo fajnych elementów, troszeczkę mniej fajnych, ale to co kto się komu podoba. Leży u mnie na półce, często schodzi i do tej pory grywam.
A ja do dzisiaj nie grywam, a mam na półce od chyba roku.
No widzisz.
Od
prawie. Na czwartym miejscu będę miał dodatek do Race for the Galaxy, Gathering Storm. Wyczekiwałem długo, to w zasadzie było no, coś, co zgarnąłem od razu, jak się tylko pojawiło dostępne w sklepie. Mało kart, cele, które coś tam zmieniały, ale mimo wszystko no, dodatek odświeżył mi jeszcze raz Race'a. No, oczywiście gram do tej pory. Na miejscu trzecim będę miał Palais Royal. Grę, w którą grałem mało, nie mam jej, ale i poznałem już długo po SN, ale to jest takie bardzo solidna eurogra. No ale to też pokazuje to, że jakoś gry z SN 2008 jakoś mnie nie zachwyciły albo o czymś zapomniałem. Na miejscu drugim Snow Tales, gra wyścigowa. No, grałem w tą już wersję Asmodee, to troszeczkę taką inne wydanie graficzne. Świetna gra wyścigowa, można pomurzyć, można sobie lekko do tego podejść. No i na miejscu pierwszym Le Havre. Grę, której nie mam, która najpierw się podobała, potem mi się nie podobała, potem pożyczyłem od Bazika, no bo musiałem jeszcze sobie zobaczyć o co chodzi jest naprawdę niezła, no ale to jest też ten sam niestety problem, co u Bazika, że może być problem ze współgraczami, ale gra jest nie no, na łyśliście zakupowej, no to tylko się zbieram i...
No, jak żonę przekonasz, to bardzo dobrze się gra w dwie osoby też.
Graliśmy, jest naprawdę nieźle, no ale to tak odkładam po prostu ten zakup na później.
A Michał? U ciebie?
No u mnie na piątym miejscu jest Dominion, bo tak jakby musi być, bo tych gier było mnóstwo i pewnie jednak to nie jest tak, że on trzeba tłumaczyć zapomnienie. Nawet jeżeli taka miłość gorąca przeminęła, to dalej nie jest to gra, która tak no, będzie wracała z całą pewnością. Na czwartym miejscu mam Powerboats, czyli chyba najlepszą grą wyścigową, jaką znam, natomiast jest dość nisko, bo to jest gra, którą zagrałem bardzo mało i poznałem ją dopiero na Kaszub Koni i tak jeszcze nie mogę powiedzieć, że to jest gra, która po roku dalej zachwyca. Na trzecim miejscu mam Planet Steam, który też grałem niby tylko dwa razy, ale no gdyby nie to, że cena tutaj bardzo, bardzo odstraszała, to...
Choć tutaj chociaż widać, że się płaci za coś tam.
No ale no mimo wszystko, natomiast chyba bym powiedział, że to dla mnie jest najlepsza gra z SN, natomiast taka bardzo... Szymon mówił o Wealth of Nations i to jest ta gra, którą Wealth of Nations chciał być, ale nie wyszło. I no to jest bardzo dobra gra, tylko też bardzo droga i w związku z tym nie grałem tak dużo, bo nie mam jej u siebie. Na drugim miejscu jest Royal Palace, który chyba też, nie wiem czy na drugim, w każdym razie też był Josza i to nie jest gra rewolucyjna, ale dużo w nią grałem i dużo będę grał na pewno. I na pierwszym jest Le Havre, który też jest bardzo, bardzo dobry. Nawet jeżeli tych rozgrywek nie było 17, tylko 7, to no też bardzo dobra gra.
A propos Le Havre, to właśnie Agnieszka mnie zbeształa za to, że powiedziałem, że mam problem ze współgraczami, bo zawsze chętnie zagra.
No właśnie.
Yes!
Dzięki, Szymon.
Mój przypadek z wyprawą do Essen w zeszłym roku sprawił, iż w tym roku gdybym jechał, to bym nic nie kupił, albo bym kupił Dungeon Lords, a to dlatego, że z wszystkich gier, które kupiłem, to Imię Róży sprzedałem.
No to przecież tak ci się podobało.
No właśnie. Komunii jeszcze nie rozpakowałem w ogóle z folii nawet przez rok. Diamond's Club grałem raz. Tak, i przyjadłem swoje pudełko, które tam trochę ucierpiało w podróży. Ja tak mówię w kolejności, teraz od razu to jest moje top. Chicago Express mam i nawet chętnie bym zagrał, ale jakoś nie mam kiedy i za bardzo. Dominion to jest bardzo dobra gra, ale grałem ostatni raz pół roku temu.
No ale w nią to chociaż pograłeś trochę chyba.
Tak, to pograłem, także to jest pełny numer dwa, bo numer jeden to jest Beep Beep, który żałuję, że nie kupiłem, bo bym się pewnie dobrze bawił. Więc jakby przestrzegam przed kupowaniem gier, przed bez zagrania i tak na fali hype'a.
No pan naprawdę... to pojedzie i wróci z 20 grami.
Tak, zdecydowanie naprawdę...
Ale nie będziecie się pewnie chcieli grać w nie, bo...
Nie, no oczywiście, że zawsze będziemy.
Szymon, to jest Beep Beep.
Bip, bip. No właśnie, to jest taka gra imprezowa, gdzie wykładamy wszyscy karty i w momencie, gdy pojawią się takie same wzory u kilku graczy, to należy jak najszybciej uderzyć w gumowy samochodzik, który robi bip, bip. Więc jak widać, to jest sporo dróg do zwycięstwa.
Najlepsza gra Szymona 2008.
Tak. Może dlatego, że kupiłem.
Lepsza niż Fruit Ages?
Fruit Ages nie jest 2008,
zresztą. Ale tak, to tak ogólnie, tak.
Szymon Bip Dębski.
Dokładnie.
Dobra, dzięki. I jeżeli chodzi o moją top 5, to nawet mam poczekalnię, dużo tytułów, które się przewinęły i mogłyby wylądować w tym top 5, no ale coś innego ich tam wyrzuciło. Chicago Express mi się cały czas podoba. Fuse Fiber, Fauna, Mumia, ale nie wiem jak to się wymawia, tą całą nazwę. Wiecie jak to się wymawia?
Nie będę próbował.
Dobra. Giants, Hap und Good.
No, ale ty wymieniasz teraz wszystkie gry, które grałeś, bo nie rozumiem.
Nie, to są gry moje w poczekalni. Zobacz, ja mam tytułów z ESO.
Czyli wszystkie z tych, a kiedy ostatnio nie grałeś, bo to wiesz, że
one wszystkie czekają na zagranie.
Nie, no grałem w Fauny niedawno, znaczy niedawno, no miesiąc temu, czy coś takiego.
Ale Half and Good to graliśmy z raz chyba, czy dwa razy.
Nie,
i
ja grałem już z pięć razy, sześć, miałem pożyczone od Marcina. Dobra, to jest poczekalnia. Natomiast top 5 gier SN 2008, czyli piąte miejsce, jak u Michała Powerboats, znaczy na innej pozycji był u Michała. Też bardzo mi się podoba gra z motorówkami i do której pewnie sobie kupię dodatek, który ma być na SN, albo przekonam Jacka, żeby mu kupić, albo nie wiem, albo sobie kupię w końcu grę i dodatek do tego. Czwarta pozycja to jest Komuni, którą Szymon warto otworzyć, bo jest naprawdę no, ciekawa gra, no i ma dużo ciekawych mechanizmów, taka wyróżniająca się na tle innych gier. Trzecie miejsce to jest gra, która zupełnie na SN mnie nie interesowała i ją poznałem znacznie później, czyli Battlestar Galactica, i która strasznie mi się podoba i uważam, że jest najlepszą grą komparacyjną, jaka została stworzona do dzisiaj.
To wyszło na SN?
To wyszło na SN właśnie.
Wiem, że okay.
Nie, właśnie na SN tam ludzie się zagrywali.
Tak, egzemplarz,
Szymon tam próbował dorwać, ale chyba, mu się nie udało.
Ale ja bym nie chciał opuścić.
Tak jak tam prawie wszystko mnie interesowało, to ta gra mnie zupełnie nie obchodziła. I... No a się zmieniło. Druga pozycja, Le Havre u mnie jest na drugiej pozycji. Świetna gra. Cały czas do niej wracam. Bardzo dobrze się gra dwuosobowo też, co zdecydowanie od razu mnie podskakuje w ocenie taka gra.
A ja po tych partiach to Łazik tak nam
napsuł. Wiesz co, ale... No tak, ale Michał na początku tak on właśnie tam stworzył strategię, była nawet dyskusja o tej strategii, ale tak naprawdę to nie jest strategia wygrywająca. Znaczy, wszystko zależy, jak sobie inni gracze z nią poradzą. Można ją absolutnie z nią walczyć. I pierwsze miejsce Dominion, gra, do której cały czas wracam i pewnie jeszcze długo będę kupował dodatki. Mam nadzieję, że Seaside mnie nie zawiedzie. No, tak to wygląda. Czy chyba Dominion Le Havre to się chyba u wszystkich pojawił prawie.
U mnie nie ma Dominiona.
Okej.
Okay. Nie ma Le Havre. No, ale Marek, powiedz, po tych doświadczeniach z zeszłego roku to też teraz chcesz kupić tam dwie torby gier?
Tak,
kupiłem też jedną torbę gier chyba z tego. Ja nie kupiłem dużo gier, tam 8 czy 9 to było. Nie to co Jax. Ja tam w 80% się nie zawiodłem. Tam oprócz... No jedyne co sprzedałem to
Imię Róży.
Imię Róży. Ale wcale nie było takie źle. Nie było takie złe.
Nie, było złe, ale tak na tle.
Nie, to ja się skończył na Notre Dame.
Tak, ale sądzę, że po prostu nie miałbym z kim grać już teraz. Już jakoś tak nie...
A teraz też będziesz kupował? Tak tyle? 8, 10?
Zobaczymy, jak będą kosztować, tak.
No trochę tak,
euro się zmieniło.
No. Jak coś to przehandlujesz w MatTrade.
Na pewno nie kupię tyle, ile bym chciał kupić. No dobrze, no to jest ostatni odcinek przed SN. Następny prawdopodobnie to już... nagramy z opiniami, jakie będą opinie już po tych grach i pierwsze wrażenia związane z gorącymi tytułami z SN. No a dzisiaj chciałem zakończyć 39. odcinek.
Marek, powiedz jeszcze, masz przewidywania, kto będzie, jaka gra wygra tym razem?
Ten Fair Play, tak?
Tak.
Kurde,
no obstaw.
Musiałbym, ale słuchaj, no te gry trzeba będzie...
No ale opowiadaliśmy trochę o tych grach dzisiaj, tak? No chyba wybraliśmy tam jakieś tam najlepsze rodzynki, a nie byle co, więc jakoś tam mamy podstawę do nawet takiego strzelania z jakimś tam, z jakąś tam wiedzą.
Ten konkurs, bo to jest Fair Play, tak? Tego czasopisma niemieckiego.
Tak,
to
wygra.
Głosowanie się odbywa podczas całych targów. I jak pokazało doświadczenie, to wygrywają najczęściej gry, które są promowane, tak, na tych targach. Czyli na przykład taki Le Havre tam nie miał szans, bo nikt w niego nie grał. Bo to była gra za długa i wszyscy kupowali, ale nikt w to nie grał. Natomiast
w ogóle nie było
wszyscy.
Prezentacji Le Havre, tak? Był tylko sprzedawany, nie można chyba było w niego nawet zagrać. No,
znaczy można było sobie wziąć i gdzieś pograć, tak? Tam
no tak,
miejsca.
Ale to nie jest... To nie o to chodzi.
No właśnie, z tą grą było tak, dlatego ja bym tutaj, wiesz co, nawet bym zaryzykował tytuł Stronghold. Szczególnie
właśnie
po tym
ja
hajku.
To samo pomyślałem, tak?
Ale boję się, że tą grę po prostu nikt nie będzie grał, bo to jest gra bardzo ciężka i bardzo długa.
No to będzie tak samo, jak no też, właśnie, nie wiem, gdzie to prezentowane w ogóle.
No właśnie, czyli ze Strongholdem byłoby tak samo jak... Chociaż nie, Stronghold będą ostro promować właśnie... No.
Tak, będą pokazywać nawet wytłumaczenie reguł tam przez pół godziny tak. pięciu osobom, no kolejne nie, no, pięć.
To ja uważam, że Stronghold, ewentualnie, co my tu mówiliśmy...
Kazam Dice.
Co?
Kazam Dice.
Ale z czego się strzelam śmieję? No nie rozumiem.
No właśnie, też mi się wydaje, że ta gra się pewnie bardzo dobrze sprzeda na SN.
Nie, to już nie ma sensu.
Nie, ale to będzie rodzinna, kościana gra, no.
Może Dungeon no, Lord?
Już tak. Po to ma te okulary przeciwsłoneczne, żeby móc mówić takie rzeczy i żeby nic nie można było w ogóle widzieć.
Zagramy tych iskierek
może. Nie, ale tak serio, to kieruje się w stronę Strongholda i Dungeon Lords, że tutaj się jakaś walka odbędzie. Chyba, że będzie jakiś właśnie taki z tych gier, co nie wymieniliśmy, jakiś taki zaskakujący.
Czarny koń, mi się wydaje. Mi się wydaje, że żadna z tych gier, co tak...
No zobaczymy. Tak jest... Factory Managers, ale to chyba nie, to za mały...
Nie, za krótka i za zbyt taka...
świeża, wieś,
nie ma... Siermierzna taka, seriozna.
Tak. No nie wiem, co tu mamy jeszcze...
Dominion na pewno nie, bo to dodatek, nie
no,
sądzę.
100% nie. Nie, no Stronghold ma bardzo duże tutaj możliwości i Dungeon Lords, no bo to wtedy ten Space Alert też tam chyba był na tej jakimś miejscu.
No tak. No, nie. Ciekawe zobaczymy. Będzie. Ciekawe będzie obserwowanie tego, jak to będzie wyglądało.
Szkoda, że nie chcecie się wybrać.
Każdy z ja bardzo chcę, jeśli... ale nie mam pieniędzy, więc...
Co? Ja też bym się cieszył, dobra, ale jak nie mogę, to możesz mi też przywieźć, no, jak tak bardzo chcesz.
Znaczy, ja rozumiem, że po jednej grze, to jak w zeszłym roku, przywieziesz.
Dobra, no i to był 39. odcinek Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Nagrywaliśmy w składzie Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Szymon Dębski, Don Simon.
Do usłyszenia, jak poszedł Dungeon Lords i Bip Bip, jak będzie.
I Marcin Krupiński, Josz.
Do usłyszenia at the Gates of Loyang.
Okej, mam już zamówienia, mam nadzieję, że zapamiętam. No i żegnam Was Marek Pańczyk-Pancho. No i zapraszam na 40. planszostację, w której na pewno porozmawiamy o grach ze...
O kryzysie wieku średniego.
Hello, good night, good morning.
Hello, everybody.
Hello.